Tu Paryż, Radio France International, wtorek 9 czerwca, przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Dawid Kosta. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania godzinnej audycji wieczornej. Po dzienniku przygotowanym wspólnie z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy, pióra Sylwii Gips i Piotra Błońskiego. Następnie Anna Rzeczycka przedstawi Euranet, a my nadamy drugą część rozmowy ze Zbigniewem Bujakiem i Zbigniewem Janasem, którą przeprowadził Marek Pędziwol. W części magazynowej paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i lekcja francuskiego. A oto najważniejsze wydarzenia dnia. Air France zapowiedział wymianę sond kontroli szybkości w swoich Airbusach A330, A340. Podobnie postąpi kompania Swiss filia Lufthansa. Zdementowana początkowa wiadomość o śmierci Omara Bongo jest faktem. W poniedziałek w klinice w Barcelonie zmarł jeden z najdłużej sprawujących rządy przywódców świata. Władze w Libreville obawiają się rywalizacji o schedę po zmarłym prezydencie wśród członków jego najbliższej rodziny. Bruksela rozważa, jak poprawić frekwencję w eurowyborach. Władze brazylijskie przygotowują się do identyfikacji ciał ofiar tragedii Airbusa, który w ubiegłym tygodniu wpadł do Oceanu Atlantyckiego, lecąc z Rio de Janeiro do Paryża. Dotychczas wyłowiono 24 zwłoki. Spośród 16 ciał wyłowionych ostatnio na pełnym morzu i przetransportowanych na pokładzie brazylijskiego okrętu Constituição w pobliżu archipelagu Fernando de Noronha, 8 przewieziono dziś rano śmigłowcem Black Hawk na archipelag, gdzie zostaną poddane wstępnym oględzinom, a następnie przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej w Recife. Kolejny śmigłowiec Super Puma z następnymi 8 zwłokami oczekiwany był na archipelagu w późnych godzinach porannych miejscowego czasu.
Tymczasem po protestach jednego ze związków zawodowych pilotów Air France, francuski przewoźnik ogłosił, że w ciągu kilku dni wymienione zostaną sondy kontroli szybkości w Airbusach A330 i A340. Przyczyna katastrofy samolotu nie została oficjalnie ustalona, ale wszystko wskazuje na to, że była nią awaria przyrządów mierzących szybkość. Dyrekcja Air France ujawniła, że od maja 2008 roku miały miejsce incydenty polegające na znikaniu informacji o szybkości podczas długich rejsów w Airbusach A340 i A330. Są one wyposażone w 3 sondy pomiarowe PITO. Związek pilotów Alter odmówił 8 czerwca lotów tymi samolotami, jeśli przynajmniej 2 sondy pomiarowe nie zostaną wymienione. Również kompania lotnicza Swiss, filia Lufthansa, zapowiedziała wymianę sond pomiaru szybkości w 8 Airbusach typu A330-200, poinformował rzecznik szwajcarskiego przewoźnika Franco Giulotti w komunikacie przesłanym szwajcarskiej agencji prasowej ATS.
Na Oceanie Atlantyckim w odległości około 500 mil morskich, ponad 800 kilometrów od archipelagu Fernando de Noronha, trwają energiczne poszukiwania prowadzone przez helikoptery i okręty brazylijskie oraz francuskie. Prócz 24 zwłok wyłowiono też części aparatu zawierające m.in. urządzenia zapobiegające dryfowaniu, czyli stateczniki i koniec ogona odznaczony trójkolorowymi paskami Air France. Według jednego z brazylijskich marynarzy okręty pływają w morzu szczątków. Nadal nie wydobyto na powierzchnię 2 czarnych skrzynek samolotu. W środę 10 czerwca przybyć ma na miejsce francuski atomowy okręt podwodny Emeraude wyposażony w echosondy. Jego zadaniem będzie wykrycie skrzynek zdolnych do wysyłania sygnałów jeszcze przez miesiąc z głębokości nawet do 6000 metrów. Na jednej z nich zarejestrowane zostały dane dotyczące rejsu AF-447. Na drugiej rozmowy pilotów. Francuskie biuro dochodzeniowe poinformowało, że tuż przed zniknięciem z radarów samolot wysłał 24 automatyczne komunikaty dotyczące awarii przyrządów pomiarowych badających szybkość samolotu. Po paryszerefi śmierć Omara Bongo, prezydenta Gabonu, pozostałego u steru władzy przez 41 lat, zamknęła pewien rozdział w stosunku Francji z Afryką, powiedział AFP Aliun Tin, kierujący Afrykańską Organizacją Pozarządową Obrony Praw Człowieka. Nie da się dłużej utrzymywać stosunków z Afryką za pośrednictwem ludzi sprawujących absolutystyczne rządy. Działacz Obrony Praw Człowieka porównał Bongo do, cytuję, ojca chrzestnego rządzącego państwem w atmosferze konsensusu narodowego i rozdzielanych arbitralnie kawałków wspólnego tortu. W sensie ekonomicznym i społecznym bilans rządów Omara Bongo jest negatywny, choć w kraju panuje stabilność i pokój, jego rozwój jest mrzonką. Wiadomość o śmierci Omara Bongo, 73 lata, zmarłego w poniedziałek w Barcelonie, została początkowo zdementowana przez władze w Libreville. Obawiano się, jak twierdzono, zdezorientowania obywateli, ale również walki o schedę po zmarłym prezydencie. Zamknięto granice kraju. We wtorek rząd Gabonu przyjął jednogłośnie uchwałę o zwróceniu się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o ogłoszenie wakatu władzy. Bongo był jednym z najdłużej rządzących przywódców światowych. Podczas rządów sprawowanych od roku 1967 zgromadził niebotyczny majątek. Francuski sąd prowadził przeciwko niemu sprawę, która wraz ze śmiercią prezydenta zostaje automatycznie zamknięta. Pozostaje jednak w mocy oskarżenie wniesione przeciwko niektórym członkom jego rodziny, w tym przeciwko córce Pascaline. Poinformował o tym mecenas William Bourdon, adwokat organizacji pozarządowej Transparency International France, która wniosła sprawę przeciwko rodzinie Bongo. Istnieją dowody na zawłaszczenie mienia przez przedsiębiorstwo rodzinne, powiedział Bourdon. Po długim śledztwie, które napotkało na wiele przeciwności, francuska sędzina ogłosiła na początku maja, że francuska organizacja pozarządowa wniosła skargę w sprawie zawłaszczenia mienia publicznego przeciwko Omarowi Bongo. Skargą objęci zostali również prezydenci Denis Sassou Nguesso, Kongo, i Teodoro Obiang Nguema, Gwinea Równikowa. Chodzi o warunki, na jakich trzej przywódcy nabyli dobra we Francji. Prokuratura paryska, która nie zgadza się z decyzją sędziny, złożyła apelację w tej sprawie. Zdaniem prowadzących śledztwo, Omar Bongo posiadał 11 kont bankowych w Nicei i Paryżu oraz kilkanaście domów w luksusowych dzielnicach. Tu Paryż RFI. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner nie wyobraża sobie, by mandat dotychczasowego przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso nie został przedłużony. Szef francuskiej dyplomacji zauważył dość trzeźwo, że jest on jak na razie jedynym kandydatem na to stanowisko. Niska frekwencja w tegorocznych wyborach skłoniła Komisję Europejską do uproszczenia pewnych warunków głosowania. Przedstawi je właśnie Barroso na konferencji prasowej, której udzieli wspólnie z Jacquesem Barrotem, unijnym komisarzem do spraw sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Jedną z propozycji byłby jeden wspólny dzień wyborów na terenie całej Unii, na przykład 9 maja. Tegoroczne wybory odbyły się na przestrzeni 4 dni, od 4 do 7 czerwca, przy czym Holendrzy, którzy głosowali wraz z Brytyjczykami najwcześniej, ogłosili swe wyniki przed innymi krajami. Bruksela zwróciła również uwagę na brak rzeczywistej kampanii wyborczej w eurowyborach. Tu Paryż RFI, nadaliśmy dziennik. Czas na przegląd prasy. Sylwia Gipsy i Piotr Błoński.
W prasie roi się dziś od komentarzy na temat wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziennik La Croix pisze o nowych obliczach Unii Europejskiej. Prawica zjednała sobie wyborców pragmatyczną reakcją wobec kryzysu. Lewica nie proponuje wiarygodnej alternatywy. Ekologia jest w centrum zainteresowania wyborców w całej Europie. Dziennik Libération zaprosił zwycięskiego ekologa Daniela Cohn-Bendita. Mówi on, że ruch Europa Ekologia powinien przyjąć formę nowoczesnej organizacji politycznej. Nowoczesnej, to znaczy niepodobnej do tradycyjnej partii politycznej z komórkami, zebraniami i tak dalej. On sam, Cohn-Bendit, nie widzi siebie jako przewodniczącego tej partii. Dziennik Le Figaro przewiduje, jak Sarkozy spożytkuje swoje zwycięstwo. Przyspieszy reformę szkolnictwa, prawa pracy w niedzielę, opodatkuje firmy na rzecz klimatu. Można się spodziewać zmian na stanowiskach 8, a nawet 10 ministrów i ewentualnie wspólnej inicjatywy francusko-niemieckiej. Katolicki dziennik La Croix analizuje sytuację 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej po wyborach. Nie ulega wątpliwości, że wyniki wyborów w Polsce wzmocnią jej wpływ w nowym parlamencie. Donosi z Warszawy Amélie Poinsot, korespondentka dziennika. Proeuropejska Platforma Obywatelska odniosła zdecydowane zwycięstwo, uzyskując nawet więcej głosów niż w wyborach parlamentarnych w kraju. Ponad 44% zamiast 41,5% w 2007. W poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku PO, młoda partia liberalnej prawicy, zebrała tylko nieco ponad 23% głosów. W nowym parlamencie Platforma będzie miała 25 eurodeputowanych, a razem z sojuszniczą PSL 28, dwa razy więcej niż za poprzedniej kadencji. PO stanie się tym samym czwartą siłą w grupie Europejskiej Partii Ludowej. Partia Prawo i Sprawiedliwość braci Kaczyńskich zebrała nieco ponad 27% głosów, mniej niż w ostatnich wyborach parlamentarnych w Polsce. PiS będzie miał 15 eurodeputowanych, którzy zamierzają zasilić szeregi nowej konserwatywnej grupy Parlamentu Europejskiego, którą założą Anglicy i Czesi, należące dotychczas do PPE. PiS będzie znacznie mniej eurooptymistyczny niż Platforma, przewiduje La Croix. Nowością tych wyborów w Polsce jest całkowite wymazanie partii skrajnych z Parlamentu Europejskiego. Ultranacjonaliści z Ligi Polskich Rodzin, którzy w poprzedniej kadencji mieli 10 eurodeputowanych, nie przekroczyli tym razem 5-procentowego progu wyborczego. Nie usłyszymy więcej głosu Macieja Giertycha, który wyróżnił się w Strasburgu tym, że podważył teorię Darwina i opublikował antysemicką broszurę. Wynik głosowania na Platformę Obywatelską, jeden z najlepszych w całej Unii Europejskiej, zwiększa szanse Polski na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Oficjalnym kandydatem jest Jerzy Buzek, były premier z zawodu chemik, specjalista w dziedzinie energii i środowiska. W swoim śląskim okręgu został wybrany powtórnie rekordową w Polsce liczbą prawie 400 tysięcy głosów. W Libanie też głosowano do parlamentu i wybrano ku ogólnemu zdziwieniu większość antysyryjską, donosi dziennik Libération. Wydawało się, że ta większość popierana przez Zachód przeżywa ciężkie chwile, jest podzielona, zużyta przez 4 lata często chaotycznej władzy. Tymczasem koalicja rządząca zdobyła bezwzględną większość w parlamencie, 72 mandaty poselskie na 128. W wieloetnicznym Libanie główną siłą polityczną jest partia muzułmanów sunnitów, kierowana przez Saada Haririego, syna zamordowanego premiera. Partia ta jest sprzymierzona z kilkoma ugrupowaniami chrześcijańskimi i z druzami. Ruch muzułmanów szyitów w prosyryjskich Hezbollah uznał swą porażkę, ale domaga się też uznania go za równorzędnego partnera. Od stanowiska tego ruchu zależy w dużej mierze stabilność Libanu i całego Bliskiego Wschodu. Z nim toczyła jeszcze niedawno wojna Armia Izraelska. Obok Hezbollah do opozycji należy druga partia szyitów, Amal, i opozycyjny chrześcijański prąd patriotyczny generała Auna. Między tymi siłami a większością doszło w 2008 roku do konfliktu zbrojnego. Obecne wybory uważane były za bitwę, która miała udowodnić, kto silniejszy. Teraz wszystkie partie polityczne i prądy religijne będą musiały znaleźć sobie miejsce w życiu politycznym Libanu. Będzie to niełatwe i nie można wykluczać nowego kryzysu politycznego, stwierdza dziennik Libération.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Komentarze Le Monde do wyników wyborów europejskich dotyczą głównie ich konsekwencji na gruncie francuskim. Są one, jak wiadomo, poważne. Partia socjalistyczna zmuszona jest do rozdzierającej rewizji, brzmi dosłownie tytuł głównego artykułu na pierwszej stronie. Ze spraw międzynarodowych Le Monde obszernie omawia sytuację po śmierci prezydenta Gabonu, Omara Bongo, i na pełnych dwóch kolumnach kreśli sylwetkę tej barwnej i niezwykłej postaci. Według dyrektora dziennika Erika Fotorino sukces wyborczy listy Europa Ekologia świadczy o tym, że ekologia polityczna w 35 lat od pierwszych prób osiągnęła we Francji stadium dojrzałości. Ponad rywalizacją ludzi i partii nie można nie docenić znaczenia tego faktu na polu myśli, pisze autor. Daniel Cohn-Bendit, skutecznie wspomagany przez Ewę Joly, rozgrywał dobrą partyturę. Zagrożenia środowiska i zasobów naturalnych są nieuchronnie zagrożeniami społecznymi, a pierwsi poszkodowani to zawsze najubożsi i najsłabsi. Dlatego powiązanie ekologii i walki o sprawiedliwość społeczną, które może się realizować tylko na skalę kontynentalną, a więc na skalę Europy, jest być może dla lewicy tą długo poszukiwaną trzecią drogą, pisze Eric Fotorino, najwyraźniej pod silnym wrażeniem sukcesu francuskich zielonych. Kwestia następstwa po zmarłym 8 czerwca Omarze Bongo, niepodzielnym władcy Gabonu od 41 lat, jest sprawą nader delikatną, a nawet niebezpieczną. Jest nią także dla Francji, dzięki której przejął on władzę w 1967 roku i której sześciu kolejnych prezydentów wspierało go niezależnie od okoliczności. Ale Gabon stał się dla Francji kluczowym państwem w Afryce nie tylko ze względu na bogate złoże uranu i ropy naftowej, czytamy dalej. Stał się nim również dlatego, że Omar Bongo zdołał swoją rolę postkolonialnej marionetki wykorzystać po mistrzowsku. Żonglował on zręcznie, czarując petrodolarami francuskiej partii politycznej i równocześnie strasząc zmianą aliansu na rzecz naftowców amerykańskich, co pozwoliło mu utrzymać kontrolę nad bogactwami tego skrawka Afryki zamieszkałego przez niecałe 1,5 miliona ludzi. Niezwykłą trwałość swej władzy zawdzięczał on jednak nie tylko umiejętnemu rozdzielaniu korzyści ekonomicznych, ale również wyjątkowemu talentowi politycznemu. Ten skrawek stał się z czasem najważniejszym ośrodkiem polityki afrykańskiej Paryża. Omar Bongo, który nabył rozległej i dogłębnej znajomości francuskich sieci, osób i wpływów, dysponował też zdumiewającym kapitałem francuskich tajemnic państwowych. Był przebiegły, to też swoją hojnością zdołał skompromitować mnóstwo francuskich polityków, po czym groził, czasem blefując, ujawnieniem wszystkiego. Rzekoma marionetka okazała się bardziej biegła w pociąganiu za sznurki niż jej ekskolonialny nauczyciel. Pod artykułem Le Monde zamieścił rząd sześciu fotografii z oficjalnych spotkań Omara Bongo z każdym z kolejnych sześciu prezydentów Piątej Republiki, od De Gaulle'a po Sarkoziego.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Nazajutrz po wyborach do Parlamentu Europejskiego sekretarz Polskiego Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz gościł w Paryżu, gdzie wziął udział w debacie Unia Europejska 5 lat po rozszerzeniu, spojrzenie francusko-polskie, które zorganizowane zostało przez Francuski Instytut Nauk Politycznych. Przyjęty także został przez swego francuskiego odpowiednika Bruno Le Maire'a, sekretarza stanu do spraw europejskich. Mikołaja Dowgielewicza pytaliśmy, czego dotyczyły rozmowy.
Te rozmowy dotyczyły przygotowania Rady Europejskiej, która będzie się zajmowała takimi kwestiami jak nadzór finansowy, będzie się zajmowała problemem finansowania porozumienia klimatycznego w Kopenhadze i będzie się także zajmowała kwestią gwarancji dla Irlandii, gwarancji traktatowych przed drugim referendum, które ma się odbyć na jesieni tego roku. No i oczywiście rozmawialiśmy także o Unii Europejskiej po wyborach.
No właśnie, jaka ocena wyborów do Parlamentu Europejskiego po stronie francuskiej i polskiej?
Przede wszystkim myślę, że zarówno w Polsce, jak i we Francji wyniki, jest pewna zbieżność, dlatego że w obu przypadkach partie rządzące wygrały te wybory i zwiększyły swój stan posiadania, co jak wiadomo we Francji wydarzyło się po raz pierwszy w historii, że urzędujący prezydent wygrał wybory europejskie, więc gratulowałem ministrowi Le Maire tego faktu. Natomiast w Polsce też cieszymy się bardzo z tego wyniku, który osiągnęła Platforma Obywatelska i PSL, bo ten wynik gwarantuje mocną pozycję dla Polski w Parlamencie Europejskim i myślę, że to będą decyzje, które musimy jeszcze przygotować. Jeszcze potrwa to 2 tygodnie.
A czy zastanawialiście się panowie, dlaczego była tak wysoka absencja zarówno w Polsce, jak i we Francji? W Polsce nawet większa, 70%.
Nie, o tym nie rozmawialiśmy akurat, chociaż wszyscy się tym bardzo martwią, ale powiem szczerze, że dzisiaj też dzień jest trochę szalony, więc nie było czasu, żeby rozważać wszystkie wątki do dotyczące wyborów europejskich, ale problem jest niewątpliwie. Ja się osobiście cieszę, że w Polsce jest trochę wyższa frekwencja i cieszę się z tego, że Polska nie jest na samym dole tej tabelki z frekwencją w skali Europy, ale no, mamy zawsze, przy każdych wyborach będzie ciężka praca przed wszystkimi do wykonania, aby frekwencja była lepsza.
A jak pan interpretuje właśnie taką niską frekwencję?
W Polsce? No, myślę, że w Polsce to jest przede wszystkim problem z braku zrozumienia, że te wybory się przekładają na konkretne możliwości czy konkretne szanse dla obywateli, czy konkretne zagrożenia, i dlatego te wybory niestety są trochę lekceważone przez Polaków, bardzo niesłusznie. I mam nadzieję, że tak jak teraz frekwencja wzrosła, tak samo za 5 lat będzie wyższa.
A jakie nadzieje pan wiąże z nowym Parlamentem Europejskim?
Mam nadzieję, że ten parlament się zajmie przede wszystkim przygotowaniem wejścia w życie traktatu w tej chwili. Zajmie się, pomoże stworzyć mocną Komisję Europejską, która powinna objąć urząd na jesieni tego roku, w listopadzie. I mam taki plan na najbliższe miesiące. A oprócz tego mam nadzieję, że Parlament Europejski będzie sprzymierzeńcem krajów najbardziej zaangażowanych w powodzenie projektu europejskiego, także takich krajów jak Polska, w najbliższych latach, po to, aby zreformować unijne polityki, aby także budżet europejski na lata 2014-2020 odpowiadał ambicjom europejskim. I mam nadzieję, że ten parlament będzie bardzo dobrze współpracował z polską prezydencją.
No właśnie, jakie najważniejsze wyzwania przed polską prezydencją stoją? Jak pan je ocenia?
Najważniejsze wyzwanie to jest przyjąć program budżetowy dla polskiej prezydencji, który musimy przyjąć jeszcze w tym miesiącu, co nie jest proste w warunkach kryzysu gospodarczego.
I jeszcze jedno pytanie do Mikołaja Dowgielewicza. Jak ocenia szansę Jerzego Buzka na objęcie stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego?
Myślę, że Jerzy Buzek w tych wyborach pokazał, że jest wielką gwiazdą polityki europejskiej. Dostał z tego, z ostatnich informacji, które widziałem, prawie 400 tysięcy głosów. Zwracam uwagę, że na Jerzego Buzka głosowało prawie 1% całego elektoratu europejskiego. W związku z tym myślę, że jego kandydatura jest naprawdę mocna, a co do poparcia poszczególnych delegacji, to nie chcę się na tym etapie na ten temat wypowiadać.
Mówił Mikołaj Dowgielewicz, polski minister spraw europejskich.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Tu Paryż, RFI. W drugiej części rozmowy z naszym korespondentem Markiem Pędziwolem dwaj historyczni przywódcy Solidarności i późniejsi posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, pan Zbigniew Bujak i pan Zbigniew Janas, mówią, co z ich doświadczeń może przydać się dziś ich młodym następcom. A jako lektor zalecają im najsłynniejszy esej ich przyjaciela Wacława Havla. Posłuchajmy.
Solidarność to był dar od losu, od Boga. Przecież myśmy ze Zbyszkiem, włączając się, właściwie rozpoczynając te działania niezależne, prawda, od 1978 roku, wiedzieliśmy, że to jest bardzo długi marsz i że po prostu po drodze będzie cena, którą trzeba będzie zapłacić. W tym sensie nie jesteśmy ofiarami, bo myśmy bardzo dobrze wiedzieli, co chcemy robić. Natomiast po prostu było widać, że to będzie trwało być może lata, dziesiątki lat i nagle przychodzi Solidarność. To jest po prostu skok, to jest taki dar. Tak do końca nie mieliśmy też złudzeń, że jeśli nie dojdzie do jakiejś dużej, olbrzymiej zmiany, to się po prostu źle skończy. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No to, że ja powoływałem w Ursusie tajne grupy, które miały kierować związkiem w przypadku uderzenia na nas komunistów, Józek Pinior wyciągnął pieniądze, Legion też trochę, to przecież to świadczy o tym, że tacy naiwni to my nie byliśmy. Wiedzieliśmy, że nie mamy broni, że oni mają karabiny, mają czołgi i samoloty, tak, a my nie mamy nic poza ideą. Więc wiadomo było, że może się to różnie skończyć, raczej gorzej niż lepiej, ale pamiętam moje myślenie. Ja uważałem, że trzeba strasznie pracować i strasznie dużo rzeczy zrobić. To też jak gdyby przekładało się na to, jakie było myślenie, o którym Zbyszek mówił, w Solidarności. To znaczy przygarnianie ludzi. Każdy, kto miał jakiś pomysł, to ja go natychmiast brałem i mówiłem, bracie, rób.
tak jak potrafisz, tyle co potrafisz, rób, bo im więcej zrobimy, tym więcej zostanie. Jak nawet dojdzie do tego urzeżenia, to nam tym więcej zostanie, bo będą ludzie, którzy potrafią coś zrobić, uwierzyli w to, że potrafią, bo to czasami jeszcze trzeba uwierzyć w to, że ja potrafię coś zrobić, wymyśleć, prawda, że jestem do czegoś, bo mi ci mówią, że nic nie powinienem sam robić i tak dalej. Tu nie, się okazuje, że mogę. I też w tym sensie mi brakuje oczywiście tej atmosfery również wiary jeden w drugiego. To było to również w podziemiu, bo my, żeby przetrwać w podziemiu, musieliśmy ufać ludziom. Bo oczywiste było, no co, naiwni byliśmy, że nam będą próbowali wsadzać agentów, będą próbowali nas takimi ludźmi. Oczywiście, że nie. Ale żeby przetrwać, funkcjonować pod ziemią, nie da się tego zrobić i wyjść z tego o zdrowym umyśle bez wiary w ludzi, bez zaufania do ludzi. Nawet w takich warunkach. I teraz oczywiście brakuje mi trochę w tym systemie takiego właśnie podejścia również struktur państwowych, wiary w człowieka. To jest taki system, który jak gdyby patrzy na każdego jak na potencjalnego przestępcę. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Ja za to też trochę odpowiadam. Ja tego nie dostrzegłem wcześniej. Wydawało się, że te wszystkie przepisy, które my tam robimy, że one przy takim idealistycznym do tego podejściu, one dobrze zadziałają. A nie zadziałały. Albo nie w każdym przypadku. Ale jak mówię, brakuje mi tego, myślę o tym często, zastanawiam się, co myśmy zepsuli, bo na przykład sądownictwo, z pewnego punktu widzenia, myśmy zepsuli z powodów ideowych, idealistycznych. Dlatego, że myśmy chcieli dać tym sędziom, którzy nas skazywali przecież, byli podlegli władzy państwowej, partyjnej, tak? I oni nas skazywali w ogóle w 15 minut i już szedłem do więzienia, to w ogóle tam się nikt nie zastanawiał, tak? I dlatego myśmy tak strasznie chcieli tym sędziom dać wolność, daliśmy im niezawisłość i niezależność, a efekt jest taki, że niektórzy uznali, że niezależność to znaczy, że nic nie trzeba robić, albo w ogóle nie trzeba się uczyć, albo w ogóle nie trzeba myśleć o tych ludziach. I efekt mamy taki, że te sądy pracują różnie, ale jak mówię, trzeba raczej myśleć o tym, że jest coś do zrobienia, analizować, co zostało źle zrobione. Ja nie boję się takiej analizy, żeby mi powiedziano, słuchaj, ty byłeś wtedy w parlamencie, to, żeś źle zrobił. Ja przyjmę każdą krytykę, jeśli za nią pójdą również propozycje rozwiązań lepszych, gdzie ja dostrzegę to. Tak, tak to ma być. Mamy zmieniać. To pokolenie musi zmieniać następne. Czekam na te zmiany.
Niemalże odpowiedziałeś na moje ostatnie pytanie, a jednak je zadam obu wam. Obaj byliście robotnikami w Ursusie. Od tego czasu przeszliście strasznie długą, skomplikowaną i podejrzewam, że bardzo trudną drogę. Co byście z tego swojego doświadczenia życiowego chcieli przekazać innym, młodym, tym, którzy będą tę przyszłość budować?
Może nie w pewnym skrócie, ale jak Zbyszek mówił, że to wszystko, co nas spotkało, to jakiś taki dar od Boga, to ja zawsze mówię, że ten dar od Boga dobrze pokazuje, ile Bóg potrafi zrobić przy niewielkiej pomocy człowieka. Prawda? Bo jak się tak patrzy, skąd się to wszystko wzięło? Skąd się wzięła nasza aktywność? Także w Ursusie. No to przecież w 79 roku rozwieszaliśmy plakaty z portretem Czornowiła z żądaniem jego uwolnienia. Wiedzieliśmy o Czornowile, wiedzieliśmy o braciach Choryniach, wiedzieliśmy ile lat spędzili w łagrach i spędzają w łagrach. Wiedzieliśmy przecież o Andrzeju Sacharowie, później się dowiedzieliśmy o Bukowskim. To były te wielkie postacie, które pokazywały jakby w pewnym sensie, że można, nawet w najgorszym, najbardziej opresywnym systemie, że jednak znajdują się ludzie, których jest jakaś siła, kurde, jest jakaś moc, która się udziela dalej, więcej, poza granicę.
Wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, że chodzi o rosyjskich i ukraińskich dysydentów.
Tak, tak, no wielkie postacie. No ale to było to nasze natchnienie. No jak oni się tam nie boją, to dlaczego my się mamy tutaj bać, prawda? No oczywiście do tego dochodzi Komitet Obrony Robotników, do tego dochodzi karta. No to jest to, czym myśmy żyli, prawda?
Karta 77 Czechosłowacji.
Tak, no to są te nasze inspiracje. Teraz ja bym powiedział tak, my w pewnym sensie, ja przynajmniej takie mam poczucie, że ja w pewnym sensie, bez względu na to, jakie już będę kończył tam uczelnie i tytuły zdobywał, to ja pozostaję elektrykiem. To jest ten etap, kiedy ja zacząłem pracę, miałem 17, 18, 19 lat i w związku z tym tamta praca jakby kształtowała wszystko u mnie. Czyli, że to jest taki dobry moment, w którym gdzie wzrok padnie, prawda? Co się zobaczy, z kogo się wzór weźmie, tak później się to już rozwija. Czyli, że taki dobry czas. Ja oczywiście tylko bym zachęcał do takiego głębokiego przyjrzenia się, rozumienia Solidarności, tak jak na przykład przyglądają nam się Amerykanie, badacze amerykańscy, którzy badają ten fenomen, mówią, musimy zrozumieć, jak wyście to wszystko umieli przewidzieć, jak wyście to umieli wygrać, jak wyście to umieli wytrzymać, bo to jest ten rodzaj wiedzy, ten rodzaj umiejętności, który jeżeli zastosujemy być może w innym miejscu, w innej sytuacji, w innym kraju, w innej kulturze, on pewnie przyniesie taki sam efekt. Otóż ja mówię nie tylko gdzie indziej, to w Polsce, jeżeli umiemy skorzystać z tego doświadczenia, to dzisiaj to jest ten rodzaj wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który naprawdę pozwala sensownie dalej reformować ten kraj.
Ty też byłeś elektrykiem?
Oczywiście, ja też byłem elektrykiem. Czym ja nie byłem? Byłem maszynistą kolejowym, byłem elektrykiem, byłem budowlańcem.
Nie, bo ja tylko tak pytam, bo widzę, że elektrycy zmienili bardzo wiele w Polsce.
Kiedyś pamiętam, żeśmy na ten temat ze Zbyszkiem rozmawiali. Skąd to się mogło wziąć? Otóż prądu nie widać. Czasami ten typ wyobraźni. Myśmy się zastanawiali, jacy ludzie idą i zostają mechanikami, a jacy elektrykami. To tak jest, że tak powiem, że się wybiera zawody, gdzie ma się pewne predyspozycje, prawda? Otóż prądu nie widać, ale trzeba rozumieć, co się z nim dzieje. Trzeba mieć pewien typ wyobraźni. I być może typ wyobraźni, takiej abstrakcyjnej, no powodował, że również mogliśmy wymyślać o takie różne, prawda, pomysły na zmiany wokół nas, prawda, może.
No uczciwie dodajmy, byli jeszcze kierowcy autobusów.
Tak jest. Byli też kierowcy autobusów. Też trzeba mieć wyobraźnię niezłą. Otóż ja bym powiedział tak. Ja zachęcam młodych ludzi, którzy mają czasami poczucie takie, że nic od nich nie zależy. To często młodzi ludzie o tym mówią. Dlatego nie chodzą na wybory. Żeby oni sięgnęli do eseju Wacława Havla. Żeby przeczytali jeszcze raz Siłę bezsilnych. Otóż myśmy ze Zbyszkiem, będąc robotnikami w Ursusie, nie mając jeszcze kontaktów żadnych, zastanawiając się nad tym, czy to w ogóle ma jakiś sens, czy w ogóle coś możemy zrobić w ogóle, będąc tylko tymi robotnikami gdzieś tam na dole, myśmy dostali krytykę właśnie z esejami naszych przyjaciół Czechów. I tam była między innymi właśnie Siła bezsilnych i Równoległa polis. I myśmy nagle zobaczyli, że ci bezsilni, no to o nas pisał Havel wtedy. Myśmy go wtedy nie znali. Myśmy go dopiero później spotkali po wielu latach w górach, gdzieś tam w lesie. Ale wtedy myśmy zobaczyli, jaka jest, może być ta siła tychże bezsilnych. I otóż wydaje mi się, że dzisiaj jest taki czas, kiedy właśnie zbliżają się wybory europejskie. I nagle mamy przerażające statystyki, że może pójść 20%, a może mniej do wyborów. Bo właśnie ludzie sobie myślą, a od nas nic nie zależy, a to po co iść i tak dalej. Przeczytajcie Siłę bezsilnych. Zobaczcie, jak nieraz bardzo niewielkimi ruchami, przy niewielkim wysiłku można strasznie dużo zmienić do kosia. Myśmy to przećwiczyli. My wiemy i wierzymy w to, że tak właśnie jest.
Panowie, dziękuję wam za wspaniałą rozmowę.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI. La radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W eseju o śmierci Orfeusza, który okazał się w roku 1906, Abi Warburg dowodził, że artyści renesansowi poszukiwali w antyku nie tyle idealnego piękna, ile wzorców wyrażania energii i ruchu. Warburg posłużył się dwoma przykładami, rysunkiem Dürera oraz anonimowym miedziorytem z północnych Włoch, przypisywanym Manteni lub jednemu z jego uczniów. Reprodukcję obu dzieł rozdał Warburg w październiku 1905 roku podczas sympozjum na Uniwersytecie w Hamburgu, podczas którego przedstawił wykład o Dürerze i antyku. Rysunek i miedzioryt przedstawiają śmierć Orfeusza. Dwie menady dionizyjskie, odpowiedniczki nimf apollińskich, zamierzają się kijami na leżącego na ziemi Orfeusza, by go utłuc na śmierć. Dwie postacie kobiece w szale oraz ich ofiara znajdują się na kręgu wyraźnie odcinającym się od skalistego podłoża, stanowiącym rodzaj sceny obrotowej. Na scenie znajduje się jeszcze góra, a na górze zamek. Zabijanie Orfeusza odbywa się jakby w teatrze, a pejzaż przedstawiony na grawiurze wyobraża dekorację. Podobno Orfeusz, zabijany przez baby, gadał od rzeczy w nieznanym języku. W roku 1902 Abi Warburg zauważył, że ta grawiura nie jest naśladowaniem dzieła antycznego, lecz wyobrażeniem sceny końcowej Favola d'Orfeo, Angelo Poliziano, pierwszej włoskiej tragedii, wedle określenia Warburga, wystawionej w Mantui w roku 1472. Warburg zwrócił uwagę, że dzięki tej inscenizacji włoska publiczność po raz pierwszy zobaczyła bohaterów antycznych na scenie jak żywych. Zdaniem Warburga grawiura z hamburskiej Kunsthalle, przedstawiająca śmierć Orfeusza, ujawnia, w jaki sposób włoscy artyści renesansowi pojmowali naśladowanie antyku. U podstaw rozumowania Warburga, zakładającego istnienie głębinowego związku pomiędzy malarstwem, grafiką, rysunkiem i sztuką widowisk, leży pewne odkrycie. W roku 1895 Abi Warburg opublikował studium poświęcone intermediom wystawionym we Florencji w roku 1589 z okazji ślubu wielkiego księcia Toskanii Ferdynanda I i Krystyny Lotaryńskiej, siostrzenicy Katarzyny Medycejskiej. Warburg odnalazł w tym widowisku model doświadczenia, który pozwolił na ujawnienie i gruntowną analizę mechanizmów tkwiących w dziełach sztuki plastycznej. Praca nad intermediami była możliwa dzięki znakomicie zachowanym archiwom. W maju 1589 roku, z okazji świąt zorganizowanych z okazji książęcego ślubu, Florencja przemieniła się w prawdziwe Teatrum Mundi. W mieście, w którym dekoracje mieszały się z realnie istniejącą architekturą, rozgrywało się kosmologiczne widowisko łączące muzykę, taniec i działania aktorskie, mieszające sakrum i profanum, to co wysokie i to co niskie, procesje religijne, maskarady, walki ludzi i zwierząt, komedie, balety i symfonie. 1 maja 1598 roku mieszkańcy Peretoli podarowali książęcej parze fontanny i drzewo majowe umieszczone na dwóch wozach jako symbol płodności. 2 maja wieczorem sienieńskie czpioty odegrały w Teatrze Uffizi komedię Girolamo Bargali La Pellegrina, przerywaną intermediami Giovanniego Bardi. 3 maja odbyło się w kościele Święto Krzyża oraz odsłonięto cudowny obraz dziewicy w kościele Santissima Annunziata. 4 maja rozegrano partię Calcio na placu przed kościołem Santa Croce. 5 maja powtórzono intermezzi podczas przedstawienia komedii La Cingara, czyli Cyganka. 7 maja w niedzielę wielkanocną odprawiono uroczystą mszę w San Lorenzo, podczas której odbyło się uroczyste pasowanie na rycerzy. Następnego dnia na placu przed Santa Croce urządzono igrzyska. Lwy pożerały muła, psy pożerały zające, 15 rycerzy walczyło z bykami, z niedźwiedziami i innymi drapieżnikami. Potem rozpoczęły się zmagania karnawałowe. Psy walczyły ze szczurami, szczury wygrały ku wielkiej uciesze wszystkich. 9 maja relikwie świętego Antonina zostały przeniesione do kaplicy w kościele San Marco w uroczystej procesji przez całe miasto. 11 maja odbyła się parada widowiska z udziałem zapaśników oraz naumachia, czyli bitwa morska na dziedzińcu pałacu Pitti, zamienionym za pomocą wyszukanych urządzeń specjalnie z tej okazji w akwen, na którym ścierały się okręty. 13 maja ponownie wystawiono intermezzi dla ambasadorów weneckich podczas komedii La Pazia, odegranej przez słynną trupę mediolańską Zazdrośnicy ze znaną aktorką Izabellą Andreini w roli głównej. Izabella Andreini zrobiła szczególne wrażenie na publiczności, kiedy, odgrywając szaleństwo, zaczęła zgodnie z najczystszą tradycją komedia dell'arte mieszać języki. Mówiła na przemian po hiszpańsku, po grecku, po włosku i w wielu innych językach, zawsze od rzeczy. Na kilka miesięcy przed śmiercią Abi Warburg zachował się podobnie jak Izabella Andreini. 13 czerwca 1928 roku, w dniu swoich 66 urodzin, w bibliotece przy Heilwigstrasse w Hamburgu, na urodzinowym przyjęciu zgromadziła się rodzina i przyjaciele. Warburg nagle zniknął, powrócił po pół godzinie w łachmanach żebraka, podartych i brudnych. Warburg odegrał scenę w języku, którego nikt nie zrozumiał. Nie mówił ani po niemiecku, ani po włosku, lecz w dialekcie neapolitańskim. Gadał od rzeczy w nieznanym języku, niczym Orfeusz zabijany przez menady kijami za to, że po stracie Eurydyki zupełnie odwrócił się od kobiet.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Mam dzisiaj dla Państwa bardzo ciekawą płytę. Nagrali ją pianista Guillaume de Chassy i kontrabasista Daniel Iwinek, a towarzyszą im Paul Motion na perkusji i Mark Murphy użyczający swego własnego głosu. Płyta nosi tytuł Songs from the Last Century, a oto pierwsza jej próbka. De Chassy i Iwinek nagrali już razem dwie płyty, wówczas z towarzyszeniem innych muzyków. Obecna stanowi trzecią część trylogii, a znalazły się na niej utwory dość różne, między innymi Paula Simona, Neila Younga, George'a i Ira Gershwinów, Prince'a, Paula McCartney'a. A to wszystko są utwory, które mają już kilkadziesiąt lat, a przecież, jak się okazuje, nadal są prawdziwe, świeże, w gruncie rzeczy bez wieku. Oto właśnie kompozycja jednego z Beatlesów, Junk.
Thank you. To z pewnością nie jest jazz tak zwany lekki, łatwy i przyjemny, ale dobrej muzyki, nawet tej trochę trudniejszej, chociaż co to właściwie znaczy, zawsze dobrze się słucha. Tym bardziej, jeśli jest nie tylko dobrze zagrana, ale i dobrze nagrana, a to przecież też prawdziwa sztuka. No cóż, zapraszam Państwa do stoisk z płytami jazzowymi, nie tylko z tą, o której dzisiaj mowa, ale i z wieloma innymi. Ja na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję wysłuchanie kompozycji Paula Simona Something So Right. Grają Guillaume de Chassy, Daniel Iwinek, Paul Motion.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej dziesiątej lekcji Molière, Le Malade Imaginaire. Jean-Baptiste Poquelin, znany jako Molière, urodził się w roku 1622. Będąc najstarszym synem królewskiego tapicera i pokojowca, mógł był po ojcu przejąć to stanowisko. Miał jednak zupełnie inne zainteresowania. Dość wcześnie poznaje niezwykłą, rozmiłowaną w teatrze rodzinę Béjart. Razem zakładają l'Illustre Théâtre, niebawem przekształcony w wędrowną trupę teatralną. Jean-Baptiste, aktor, przybiera pseudonim Molière, pod którym stanie się sławny. Przez wiele lat żyje z utalentowaną Madeleine Béjart. Po kilkunastu latach, powróciwszy do Paryża, już z reputacją dobrego aktora, Molière sam zaczyna pisać. Tworzy cieszącą się wielkim sukcesem postać sprytnego i kpiarskiego sługi Scapena. Wkrótce oczarowuje króla Ludwika XIV i cały dwór. Jego zespół otrzymuje siedzibę w Palais Royal. Jest u szczytu powodzenia. Żeni się wówczas z młodszą od siebie o 20 lat Armandą Béjart, siostrą Madeleine. Molière wciąż niestrudzenie pisze, lecz od roku 1666 król zakazuje wystawianie niektórych jego sztuk uznanych za nadmiernie krytyczne. Okres świetności ma się ku schyłkowi. W 1673 roku Molière gra tytułową rolę w Malade Imaginaire, chorym z urojenia. Podczas czwartej prezentacji tej sztuki powala go na scenie krwotok płucny. Po kilku godzinach umiera. Jego aktor z profesji podlegający kościelnej anatemie pochowany zostanie pośpiesznie nocą bez sakramentów. Kilka lat później król połączy dawną trupę Molière'a z konkurencyjnym zespołem z Pałacu Bourgogne, kładąc podwaliny najbardziej dziś prestiżowego teatru Francji, La Comédie Française. Tym aktem Ludwik XIV składa pośmiertny hołd wielkiemu człowiekowi teatru. Molière zawsze chętnie urozmaicał swoje sztuki muzyką i tańcem, lecz głównym orężem tego genialnego komediopisarza jest śmiech. Operuje nim mistrzowsko, by bez litości kpić z ludzkich przywar. Znakomitym tego przykładem są Les Précieuses Ridicules, Uczone Białogłowy. W L'École des Femmes, Szkole Żon, pierwszej swej wybitnej komedii, autor wprowadza wątek zdrady małżeńskiej, przy czym porusza kwestię wychowania i kształcenia kobiet. Następna sztuka, Le Tartuffe ou L'Imposteur, Tartuffe, wyśmiewa hipokryzję dewotów. Z tego względu po pięciu latach zabroniono dalszego jej wystawiania. Podobny los spotka kolejne dwa arcydzieła, w których Molière podejmuje kwestię prawdy i zakłamania. Don Juan i Le Misanthrope, Mizantrop. Zdaniem króla przedstawiają one rzeczywistość w nazbyt czarnych barwach. W komedii Le Malade Imaginaire, chory z urojenia, główny bohater, Argan, człowiek cieszący się w rzeczywistości znakomitym zdrowiem, wmawia sobie, że jest cierpiący. Utwierdza go w tym przekonaniu żona, Belina. W rozmowie, którą za chwilę usłyszycie, Argan użala się na bezczelność służącej, Toinette, Antosi, która śmie powątpiewać o jego dolegliwościach. Żona zaś, jak potrafi, podtrzymuje go na duchu.
Ah, ma femme, approchez.
Qu'avez-vous, mon pauvre mari?
Venez-vous-en ici, à mon secours.
Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a, mon petit-fils?
Mamie.
Mon ami.
On vient de me mettre en colère.
Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami?
Votre coquine de Toinette est devenue plus insolente que jamais.
Ne vous passionnez donc point.
Elle m'a fait enrager, mamie.
Doucement, mon fils.
Elle a contrecarré une heure durant les choses que je veux faire.
Là, là, tout doux.
Et a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade.
C'est une impertinente.
Vous savez, mon cœur, ce qui en est.
Oui, mon cœur, elle a eu tort.
M'amour, cette coquine-là me fera mourir.
Et là, et là.
Elle est cause de toute la bile que je fais.
Ne vous fâchez point tant.
W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy dialog ze sztuki Moliera Le Malade Imaginaire, chory z urojenia. Następnym razem poznamy bliżej sposoby wyrażania pociechy i skargi, jakimi posługują się rozmówcy w tej scenie.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Tak powoli dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. Air France zapowiedział wymianę sond kontroli szybkości w swoich Airbusach A330 i A340. Podobnie postąpi kompania Swiss Filia Lufthansa. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Wiadomość agencji France Presse. Potężna eksplozja. Usłyszana została we wtorek przed wielkim hotelem w Peszałarze, głównym mieście północno-zachodniego Pakistanu, niedaleko z zon, w których armia prowadzi walki przeciwko talibom. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor przed mikrofonem, Grażyna Chmurska, Dawid Kosta. Żegnamy się. Do usłyszenia.